Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Cóż za wspaniały dzień na opowiedzenie sobie historii o tym, jak ktoś, z kim byliśmy w związku, zataił przed nami jakiś spory fakt ze swojego życia. Kiedy to myślimy, że jesteśmy w spoko związku, a nagle się okazuje po, nie wiem, 8 latach, że ktoś zapomniał nam powiedzieć, że ma kuratora sądowego, albo żonę i dziecko, albo że na przykład przegrał wszystkie oszczędności życia na grach internetowych. Będą dzisiaj niespodzianki, a niespodzianki no mogą być różne niespodzianki, jak dobrze wiemy w życiu. Niestety zazwyczaj są to te złe, wywołujące nerwy. Bo pozytywne niespodzianki chyba trzeba stworzyć ręcznie. One się jakoś tak nie dzieją same. One są zazwyczaj zaplanowane komuś, no chyba, że to jest jakiś zaginiony zwrot nadpłaty podatku na przykład. Ale niemiłe niespodzianki, no cóż, no zazwyczaj po prostu się pojawiają przed naszymi nogami i zazwyczaj śmierdzą. Tak jak trupy. Trupy z szafy, które ktoś dopchnął nogą. No i myślał, że wyrzucił klucz do tych drzwi, ale jednak się pomylił. Na szczęście. Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, z którymi współpracuję już chyba od 4 lat. Jakoś tak, czyli aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków w różnych językach, których jest ponad 1 000 000. W sensie książek, nie niżej języków. Czyli apka, z której korzystam praktycznie codziennie. I zaraz wam polecę moje ostatnie przesłuchane 2 pozycje. Jedna była taka dobra, że poleciłam ją też mojej mamie. Jak byłam ostatnio u rodziców i moja mama powiedziała, że zgadła po 2 nutkach, bo też ją właśnie zaczęła. A drugą polecę dlatego, że może się przydać na maturze maturzystom. No ale nie tylko. I mam dla was ponownie na spróbowanie dla nowych użytkowników kod promocyjny. Z kodem Okuniewska otrzymujecie darmowe 20 godzin słuchania i macie na to 30 dni. Więc no, idealnie, żeby pochłonąć któreś z polecanych przeze mnie książek. Też w innych odcinkach wiem, że sobie robiliście listy i czytacie te książki, także i słuchacie ich, także bardzo mi miło. W BookBeat się rejestrujecie na ich stronie, a słuchacie już w aplikacji, gdzie chcecie i kiedy chcecie, i online, i offline. I przede wszystkim, co jest dla mnie najkorzystniejsze i dlatego polecam słuchanie książek, to możecie ich pochłaniać jeszcze więcej. Jak wam się nie chce odświeżać sobie lektur szkolnych przed maturą, to możecie sobie je włączyć w tle do sprzątania. No. I no właśnie polecę tę książkę spoza kanonu lektur, ale napisaną przez Franza Kafkę, czyli autora Procesu, który na liście lektur jest, więc może ta książka wam się też do tego przyda. Ja sobie ją dałam do wyklejenia albumu rodzinnego, bo trwa mniej niż 3 godziny, czyli idealnie. Tytuł tej książki to jest Przemiana i autorem jest, jak wspomniałam, Franz Kafka. I to jest książka o kolesiu, który się budzi rano jako insekt, co brzmi bardzo idiotkowo, ale nie żartuję. Normalnie budzi się i nie może się podnieść, patrzy, a on ma po prostu insekcie kończyny. I to mu się nie śni, bo jego rodzina też widzi, że ktoś w tym pokoju jest robakiem. No i w tym jest problem, bo oni nie są pewni, czy to jest na pewno on, bo on nie mówi, że jest robakiem, nie może chodzić do pracy, nie mogą go zabić ani wyrzucić z domu, no bo wszystko wskazuje na to, że ich syn i brat, ale jednocześnie no, to trzeba go karmić śmieciami i jego pokój zaczyna przypominać śmierdzącą jamę, jak wysypisko śmieci. To nie jest jednoznacznie symboliczna książka. Jest niejednoznaczna i to jest w niej właśnie fantastyczne i można ją wykorzystywać i rozciągać jak gumę, jak tylko się chce, bo możecie sobie ją interpretować, jak tylko chcecie. To jest zbiór symboli. Można ją interpretować, jak się tylko chce. To jest i o akceptacji, ale też o wykluczeniu przez rodzinę, o tym, że człowiek jest potrzebny tylko, gdy jest w tej machinie kapitalizmu i przynosi innym zysk, o niechęci do obcych. O Jezu, można tyle dyskusji po przeczytaniu tej książki przeprowadzić, że może, nie wiem, powinniśmy wrócić do pomysłu klubu książki i sobie dyskutować. Zajebista pozycja, krótka, wciągająca, zastanawiamy się, czy w końcu tego Gregora Insekta zabiją, czy nie, czy on się znowu zmieni w człowieka i tak dalej. Ogólnie polecam, bardzo fajne. A druga pozycja to są wyznania Kanae Minato. Świetna. Ja jestem tak sobie z japońskimi książkami, ale ta seria była zajebista. Nie będę wam do końca mówić, o czym jest, bo nie chcę zdradzić największych plot twistów, bo sama nie czytałam opisu, tylko sobie włączyłam do biegania, bo Natalia mi poleciła, jak sama przesłuchiwała. Jest nauczycielka, jej ostatnia lekcja z uczniami i mówi do nich: wiem, że pośród was siedzą mordercy mojej 4-letniej córki. Bang! I teraz którzy? I czemu? Jak nauczycielka się zemści? Czy się zemści? Czy jej się uda? Czemu nastolatki mogą zabić 4-latkę? Super! Trzymała w napięciu, nie mogę jej nic zarzucić. Super napisana, zajebiście, że jest w formie monologu, bo brzmi to bardzo świeżo. Nowe fakty wychodzą z rozdziału na rozdział i tworzą taką mapę trochę mentalną tej zbrodni. Ma się takie, aha, świetna, polecam wam na maksa. Oba tytuły i też link do rejestracji w BookBeat zostawiam wam w opisie. Kod brzmi Okuniewska. A teraz trupy. Słuchajcie, ja jestem zdania, że jak zaczynamy z kimś być i nie mamy na koncie jeszcze takiej rozmowy, że wiecie, tam wszystko jest na stół, wykładane, kawa na ławę, trauma bonding, opowiadamy sobie o najsmutniejszych no i takich najczarniejszych rzeczach z naszych żyć, od przyłapania na ściąganiu w trzeciej klasie podstawówki, poprzez posikanie się na obozie harcerskim i rzeczy takie, wiecie, z dorosłości, to jest podejrzane. Nie wiem, czy w ogóle da się wejść w relację z kimś, nawet nie tylko związkową, tak, ale też przyjacielską, kiedy się nie wie, jaka była jego ulubiona kreskówka z dzieciństwa i co on robił 16 października 2004 roku i jakie miał pierwsze, w co miał pierwsze kapcie w przedszkolu, w jaki wzorek i czy miał czerwony pasek w czwartej klasie. Albo jakąkolwiek inną datę możecie sobie wybrać i tam go dopytywać tę osobę. Oczywiście, no żartuję, ale faktem jest, że ten początek relacji to właśnie cechuje i wyróżnia, czyli to rozmawianie ze sobą na miliony tematów, dzielenie się ze sobą tym, co było w przeszłości, jakbyśmy chcieli nadrobić te lata życia, w których nas nawzajem nie było. I to jest chyba normalne, nie? Są oczywiście tematy, którymi nie trzeba się ze sobą dzielić i to też uważam, że jest normalne. Jeśli to nie jest coś, co ma wpływ na drugą osobę, w ogóle nie jest z nią związane, jest, nie wiem, związane po prostu z naszą poprzednią relacją. Jakby nie musimy się ze wszystkiego ludziom zwierzać, tak? Nie będzie problemu, jeżeli ktoś się kiedyś o tym dowie, no to jakby nie zatajamy tego. Nie musimy też mówić, że nie zdaliśmy z klasy do klasy w podstawówce. Jak zapomnimy o tym fakcie ze swojego życia, no to nie będzie problemu, tak? To nie jest jakaś taka ranga gigantyczna, to nie jest jakaś wielka waga tego, tak? Po prostu opowiemy o tym, jak to wyjdzie to i będzie okazja. Ale jeżeli zatajamy coś celowo, coś, co może kogoś do nas zniechęcić, a my tego nie chcemy, więc to zatajamy. Jeśli to jest rzecz, która ma wpływ na naszego partnera albo partnerkę, a jest częścią naszej przeszłości, no i to właśnie jest ten trup. Duża, ukrywana rzecz, dopychana nogą. Ktoś staje plecami, się opiera o szafę, byleby tylko fakty nie wyszły, wiecie, na jaw. To jest po prostu rzecz, która mogłaby sprawić, że nasz partner albo partnerka po prostu nie będą chcieli z nami dłużej być, albo w ogóle nie wejdą z nami w relacje, albo zmienią o nas zdanie. I tych przykładów poza ukrywanymi kochankami jest naprawdę dużo. I pokrótce, żeby przedstawić wam spektrum tych ukrywanych, zakopywanych pod dywanem spraw, wymienię pokrótce. Na przykład chłopak jednej z idiotek, który umawiał się przez aplikację na seks oralny z mężczyznami gdzieś skitrany w samochodzie. Dziewczyna, której partner przez 8 lat zatajał, że jego tata jest świadkiem Jehowy i za każdym razem, gdy przyjeżdżali do jego domu rodzinnego, to gnał pierwszy po pokojach i robił rundy, żeby pochować ulotki i książki. Mężczyzna po rozwodzie, który ukrywał przed naszą idiotką, że dokonał kiedyś wazektomii i wcale nie chce mieć z nią dzieci, chociaż mówił, że chce. No i kilka innych mocnych historii, które dzisiaj usłyszycie. I powiem wam, że czytałam te historie i czasem przecierałam oczy, bo niektóre były wręcz nieprawdopodobne. I zastanawiam się, gdzie leży ta granica. Co jest prywatne, a co jest związkowe. I chcę was zaprosić do tej dyskusji. No bo na przykład, czy jesteśmy winni partnerce, albo tam partnerowi, informacje, nie wiem, ilu partnerów łóżkowych mieliśmy przed nimi? A jeśli tak, to czemu? A jeśli nie, to czemu? Z drugiej strony, jeżeli celowo chcemy coś zataić, no to chyba czegokolwiek to dotyczy, jest średnio okej. Okay. Skoro czujemy, że musimy coś ukryć przed tą drugą osobą, to chyba nie daje 100% zielonego światła dla takiego związku. Nie świadczy ani o zaufaniu do siebie nawzajem, ani o takim czuciu, że nie jesteśmy oceniani, tak? Że możemy ze swoim życiorysem cali być przy tej drugiej osobie. Dajcie mi znać, co uważacie za akceptowalne do zatajenia, bo chyba ja nie mogę znaleźć takiego idealnego przykładu. A teraz pierwsza historia, ale zaczniemy piosenką, bo to jest ciekawe, jeśli Usher, bo to jest jego piosenka, przyznał się do swojej chujowizny poprzez ten numer i na przykład jego dziewczyna tego posłuchała i to była jego forma wyznania, to też jest przecież na maksa idiotkowe. Słuchajcie, recytuję. To jest o wiele cięższa rzecz, którą myślę kiedykolwiek zrobiłem. Powiedzieć ci, kobiecie, którą kocham, że mam dziecko z kobietą, o której kiedyś trochę myślałem. Mam nadzieję, że zaakceptujesz ten fakt, że mam tyle odwagi, by ci o tym powiedzieć. I z nadzieją może dasz mi jeszcze jedną szansę. I to nie jest o mojej karierze, to nie jest o moim życiu, to jest o nas. Proszę. To są moje wyznania. Kiedy myślałem, że powiedziałem wszystko, co potrafię, moja dziewczyna na boku powiedziała, że ma kogoś w drodze. To są moje wyznania. Jestem porzucony i nie wiem, co zrobić. Jakby, chłopie, ale to ty zdradziłeś. A on robi z siebie w tej piosence poszkodowanego i bohatera jednocześnie, bo mówi, jakie to ciężkie, że on się tego wyznania podejmuje. Biedak. No dobra, przechodzimy do pierwszej historii, pierwszego biedaczka od bohaterki, bo tak trzeba nazywać ją i od razu żałuję, że nie możecie zobaczyć memów, które wrzuciła w odpowiednich miejscach swojego maila jako reakcji, bo bardzo mi się podobały. Uwaga, czytam. Długo się zbierałam, żeby do ciebie napisać. Z różnymi historiami i w przypadku różnych typów, ale historia jest dość długa, więc nigdy nie chciałam nią męczyć, ale dziś zobaczyłam, że kolejny odcinek to trupy z szafy i pomyślałam, o, ta historia pasuje idealnie, mimo że pasowałaby również do typa wychowywanego przez wilki i wielu innych. Kacpra i niezmienione poznałam w pracy. Rosły mężczyzna, czarna broda, wysoki, prawdziwy rumca jest na motorze, starszy ode mnie o 9 lat. Od słowa do słowa okazało się, że chodzi na siłownię koło mnie. Ja w ogóle nie jestem fitnessiarą, więc poszliśmy razem na siłownię, a później porozmawiać na ławkę w parku. Kacpra kojarzyłam z pracy, więc znałam też jego przeszłość związkową. W przeszłości był z dziewczyną, która również u nas pracowała i byli ze sobą dość długo. Kacper opowiadał mi, jak to go ta dziewczyna zostawiła i mocno zraniła, zostawiając go z niczym i z długami, bez domu, który jej wyremontował i tak dalej. No ogólnie pierwsze spotkanie i takie opowieści, więc no szkoda typa. Przy kolejnym spotkaniu inne historie typu o patologicznej rodzinie, o tym, że był wychowywany przez wilki i tak dalej. Ja w tamtym czasie mieszkałam sama w kawalerce i miałam swój pik życiowy jako samotna, niezależna dziewczyna w mieście. Od początku coś było nie tak. Typ przyjeżdżał do mnie, nigdy ja do niego. I o równej godzinie nagle się szybko zbierał i wychodził. Dosłownie wychodził, nie tylko z domu. W każdej sytuacji wychodził w 5 sekund i znikał. If you know what I mean. Zaczęłam się dziwić, o co chodzi. Godzina 22 i nagle brak kontaktu. Godzina 8 rano pisze, że usnął albo coś tam w tym stylu. Muszę dodać, że typ był członkiem Mensy i o zgrozo nawet brał udział w programach telewizyjnych pod tytułem Jak to jest być ponadprzeciętnie inteligentnym. Ironicznym jest fakt, że mój były również miał się za ponadprzeciętnie inteligentnego, a zaraz dowiemy się, co to znaczy być ponadprzeciętnie inteligentnym. W pewnym momencie już się zdenerwowałam, byłam podejrzliwa, mówię, o co chodzi, jak się wytłumaczysz kolejny raz, że znikasz i nie odpisujesz. No więc, tadam, dostałam odpowiedź. Kacper spotykał się ze mną w pracy i mówi jak w scenie filmowej, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Ja przygotowana już, że powie, że jest alkoholikiem, zarywa noc na chlanie, albo że ma żonę i dwójkę dzieci na karku, ale jak mu powiedziałam to, to tylko się zaśmiał. Słuchaj, ja mam drugą pracę. No i zaczęłam się śmiać, myślę, serio? Nie wiem, wykłada towar w sklepie nockami i mu wstyd było się przyznać? Aż mi ulżyło. Ale w tym magicznym momencie wyciągnął z kieszeni legitymację i zaprezentował mi ją na 5 sekund. Legitymację detektywa. Typ mi mówi, że jest prywatnym detektywem i to nie jest wcale tak, jak ja myślę. On po prostu nie ma czasu. Uspokoił mnie na chwilę i w tym momencie myślałam, wow, rumca jest na motorze i to jeszcze prywatny detektyw. Jednak dalej wiele rzeczy mi nie pasowało, na przykład to, że nigdy nie zaprosił mnie do siebie. Jak próbowałam coś zagadać, to robił mi wykład psychologiczny, że próbuję go sprawdzać. Po czasie, a nie trwało to długo, bo ta relacja trwała około 2 miesiące, bo jestem dość podejrzliwa i przebiegła. Kocham, że nazwałaś siebie przebiegłą. Może nie jesteś przebiegła, tylko po prostu kumata. Kolejny raz zaprosiłam go do siebie na obiad, deser i liczyłam, że spędzi ze mną niedzielę. Chociaż raz cały jeden dzień, a może i noc. Co się okazało? O godzinie 18 odłożony ekranem do dołu telefon zaczął dzwonić znanym dźwiękiem budzika. On się zerwał, odchylił delikatnie telefon i zaczął się zbierać, bo on musi szybko iść. Myślę, what the fuck, przecież to był budzik, a nie telefon. Widziałam kątem oka. Typ odpowiada, nie, to nie był budzik. To było powiadomienie na dysku C. Nie rozumiesz tego. Mamy grupę z innymi detektywami na dysku C i mam wezwanie. Przecież ja nie chcę źle. Jesteśmy dobrymi ludźmi, nie chcę cię skrzywdzić. Ja już myślę, co to za scenariusz. Czy ja właśnie gram główną rolę w Truman Show albo jestem bohaterką książki Proces Franza Kafki? Jakie kurwa powiadomienie na dysku C? Czy typ myśli, że jedyne, co ja wiem o komputerach i telefonach, to jest Facebook i Instagram? Czy to jest jakaś ponadprzeciętna wiedza, jak wysyłać powiadomienia na dysku C? Wtedy już się wkurwiłam. Pojechał, a ja kolejny raz zaczęłam śledzić strony internetowe i strony gov w poszukiwaniu takiego detektywa jak on w bazach danych. Nie znalazłam. Oczywiście później zarzucił mi, czy ja mu nie ufam, czy ja mu nie wierzę, przeczesuję internet, żeby go śledzić. Żałosne. Jak się wytłumaczył z tej sytuacji? Uwaga, kolejny trup wyskakuje z szafy. Kacper mówi, słuchaj, tak naprawdę to po tym, jak ta dziewczyna mnie wyrzuciła z domu, wróciłem tu z niczym. Spałem na podłodze u kumpli, nie miałem nic. Mój szef agencji detektywistycznej dał mi pracę w zamian za mieszkanie u niego w firmie. Typ stoi przede mną i mówi, że mieszka w mieszkaniu jego szefa, który jednocześnie jest biurem detektywistycznym i on pracuje za darmo w zamian za mieszkanie. Dlatego też nigdy mnie nie zaprosił, bo na co dzień to jest biuro detektywistyczne. Brzmi legitnie? Może tylko, jeśli pracowałby za najniższą krajową, ale mówimy o korporacji, w której pracuje na poważnym stanowisku i nie zarabia najniższej krajowej, a dorabia sobie jako detektyw w zamian za mieszkanie w biurze. To ja, pracując o na wiele niższym stanowisku w tej korporacji, mogłam wynająć sama kawalerkę. Typ mi mówi, że auto, którym jeździ, to też nie jest jego. A skąd? Od żony tego szefa, która tak się zlitowała, że mu pożyczyła to auto, żeby miał czym jeździć. Pytanie, czy motor też mu pożyczyli? Ogólnie typ zrobił sobie, a raczej chciał zrobić, obraz typa wychowywanego przez wilki, skrzywdzonego przez los, zdradzonego przez dziewczynę, biednego i dorabiającego sobie na boku na skraju bezdomności. Dodam, że ostrzegał mnie, że nie wyjdziemy nigdy razem na miasto, ani nie możemy się już dłużej razem pokazywać, ponieważ on już miał dziewczynę z tej samej firmy i były tylko plotki. I on już drugi raz tego samego nie chce. Nie wiem, jak chciał żyć ze mną w takim razie, bo snuł plany na przyszłość. Powiedzmy, że gram w piłkę nożną. No i zaprosiłam go na swój mecz, ale po tym rollercoasterze, co przed chwilą, co chwilę inny miał wymysły, żeby się nie spotykać, myślałam, że na pewno nie przyjdzie. O dziwo, przyszedł. Byłam w szoku i stwierdziłam, że może jednak coś z tego będzie. Dałam mu ostatnią szansę. Zaprosiłam go do siebie i on zaproponował, że rano w poniedziałek będziemy pracować razem ode mnie. Czyli zaproponował, że zostanie na noc. Byłam w niebo wzięta, ale zrezygnowana, bo wiedziałam, że znowu pewnie coś nie wypali. Miał przyjechać w niedzielę, rano pojechałam do rodziców i nie wiedziałam, czy mam wracać do domu, czy nie, bo on nie odpisywał. W pewnym momencie napisał, że on jest na misji detektywistycznej i on przecież nie wie, kiedy się skończy obserwacja. Nawet napisał, że ciężkie jest życie detektywa, bo musi sikać do butelki w aucie. Pisał takie rzeczy, żeby być wiarygodnym. Po całym dniu pisania, że nie wie, czy on wróci i kiedy, zrezygnowana, nawet nie śpieszyłam się do domu. Stwierdziłam, że to jest ostatnia szansa, więcej nie dam się tak traktować i miałam jeszcze nadzieję, wracając o 21 od rodziców, że może się zjawi. Ale on napisał mi tylko, że wraca do domu z obserwacji i 5 sekund po napisaniu tej wiadomości zniknął z Messengera. 5 sekund później. Ja do niego, no to co, przyjedziesz teraz, czy rano, czy jak? Oczywiście już nie odpisał. Ja przepłakałam całą noc, ale już byłam tak wkurwiona i zdezorientowana, co się kurwa dzieje w moim życiu, że już w mojej biednej głowie to zakończyłam. Wstaję rano, a on o godzinie 8 pisze. Usnąłem. To jest super, bo tak ludzie robią takie i od razu usypiają, nie? Tak do odcinki, po prostu piszą i tak im opada głowa i po prostu śpią. Wkurwiona zerwałam znajomość. Czytam to i myślę, jak absurdalnie to brzmi i do czego jesteśmy zdolne, nawet wiedząc, że kurwa to nie może być prawda. Może tylko tak to skomentuję. Zamiast ponadprzeciętnej inteligencji, to wszystko wyglądało jak ponadprzeciętna choroba, bo naprawdę nie wierzę, że to, co on mówił i robił, było przy zachowaniu zdrowego rozsądku. Chciałabym móc opowiedzieć to na żywo, ale niestety tu nie mogę, więc na końcu przestroga dla wszystkich. Ja wiem, że chcecie być kochani, jak każdy z nas, jak ja wtedy. Bardzo chciałam wierzyć, że to wypali, że będę w końcu kochać i czuć się kochana. Ale jak cokolwiek najmniejsza rzecz zapala wam lampkę w głowie, uciekajcie, bo w 99% wasza intuicja się sprawdzi. Detektyw, kochani. Ciekawe, ile dziewczyn obrabiał na swoich misjach detektywistycznych i ile wiadomości od nich trzymał na swoim dysku C. Może to był, wiecie, jakiś taki dysk, który musi być bezpiecznie wysunięty. If you know what I mean. I to jest przykład tego, ile jesteśmy w stanie zaakceptować i jak bardzo przymykać oko na to, że ten trup już wypadł. i dla miłości, i dla po prostu często unikania samotności. My się godzimy na takie minimum, jak nasza przyjaciółka idiotka. Typ ewidentnie ją okłamywał, a ona mimo wszystko przy nim trwała. Przecież mógł ją do tego swojego biura przyprowadzić i powiedzieć, patrz kurwa, mieszkam tutaj. To jest śmieszna anegdota z mojego życia. No mieszkam w biurze, w moim biuro detektywistycznym, ale no cóż, no mam nadzieję, że niedługo się znajdę coś nowego, a teraz możemy sobie w moim biurze obejrzeć film na laptopie. Przecież to by było świetne, to by było po prostu jak z filmu, jeszcze idiotka bardziej by, wiecie, wpadła w tę miłość. No ale nie, no na szczęście trwało to bardzo krótko. A teraz historia o wygodzie, ale nie o wygodzie bycia z kimś, tylko o wygodzie własnych jaj. Okej? Okay? Nie będę spoilować. Czytam. Hej Asiu, jako że jestem bardzo atrakcyjną, wysoką, szczupłą blondynką, to nigdy nie narzekałam na zainteresowanie ze strony płci przeciwnej. Ale tak bardzo dobijało mnie to, że każdy chciał mnie tylko wyruchać, że afirmowałam, wszechświecie, daj mi typa, który nie będzie chciał mnie wyruchać. I co? I be careful what you wish for, bo zaafirmowałam to niechcący. I nie o to mi w ogóle chodziło, ale dobra, już tutaj mamy fajny przedsmaczek. No i teraz tak, zaczęłam się spotykać z Bartkiem, imię zmieniam, wszystko było spoko. Ułożony, grzeczny, miły, zajebisty, jeździ na rowerze, jest aktywny, chodzi na imprezki, fajnie, wszystko, czego szukałam i jest ekstra. Jako, że Bartek też miał 30 lat i ja byłam jego pierwszą partnerką, to też zapytałam go kiedyś, czy słuchaj, jakby, no ile miałeś tych partnerek seksualnych przede mną, no i tak dalej, żeby też zacząć uprawiać odpowiedzialny seks bez chorób i tak dalej. No i Adam, że nie, że to on może miał ze 3 partnerki seksualne i że wszystko spoko, mam się nie martwić, bla, bla, bla. A ja, że okej. Okay. No i tak miesiąc byliśmy razem, drugi, trzeci, no i do tego seksu nie dochodzi. Żadnej ręki w majty, no nic, kurwa, zero. No to zaczęłam z nim o tym rozmawiać i usłyszałam, że on jeszcze nie jest gotowy i że on się stresuje. No oczywiście uszanowałam to, ale powracałam delikatnie do tematu. Później wersja się zmieniła na taką, że jednak ja za bardzo chcę tego seksu, więc przestałam o tym mówić, żeby dać mu przestrzeń. Nie miałam możliwości, żeby z nim o tym pogadać, a czułam, że coś jest nie tak i pomyślałam, że ja jestem po prostu może przykrywką, bo chłop ma 30 lat i rodzice i znajomi go może cisnęli, żeby znalazł dziewczynę. Więc zaczęłam szukać potwierdzeń na to, że Bartek jest po prostu gejem. No i tych przesłanek trochę znalazłam, trochę nie. No kurwa, no nie wiadomo, no zależy jak leży. No ale dobra, spoko. Zaczęłam o tym seksie znów rozmawiać z Bartkiem, no bo frustrowało mnie to na maksa. No i co usłyszałam? Że chcę za bardzo, a później mi wyjebał, że jestem za gruba. Uwaga, i to w ogóle jakaś kurwa masakra. Ja mam 1,82 m. Całe życie oscylowałam w granicach 60 kg, a najwyżej ile ważyłam to było 67. I wtedy powiedział mi, że jestem ulańcem, grubasem, że powinnam się odchudzać, że on nie chce mieć otyłej dziewczyny. No przejebane masakra ogólnie, no ale dobra, idziemy dalej. No w każdym razie, ja za bardzo chciałam, później byłam za gruba, byłam za mało sportowa. Za mało chodziłam na imprezy, za dużo chodziłam na imprezy, za mało grałam w ping-ponga, nie grałam w tenisa. Później zaczęłam grać w ping-ponga, no ale on od ping-ponga to miał znajomych, więc nie umiałam się wcelować w jego oczekiwania. Jezus! No ale nic tak nie motywuje jak miłość. Więc wzięłam się za siebie, gdzieś tam zaczęłam robić sport, ale strasznie mi to szło. No nie byłam po prostu, byłam do tego zmuszana i tak zawsze to robiłam za mało. Myślałam, że już, że odkryłam tego trupa z szafy, że ja już wszystko wiem. Problem jest we mnie i wystarczy, że ja będę taka, jakiej on chce. Mega plan, wszystko jasne. Ale co? Gówno. Nie wiedziałam jednak nic, bo się okazało, że chłop w wieku 31 lat miał wnętrostwo. Wnętrostwo to jest taka sytuacja, że babysy chłopcy najpierw jądra mają w pachwinach i jak chłopcy mają około 6 miesięcy, to te jądra schodzą do moszny, a Bartkowi nie zeszły. I najlepsze jest to, że on nic z tym kurwa nie zrobił przez 30 lat swojego życia. I teraz zróbmy pauzę, bo mu się wygodnie jeździło na rowerze i nie musiał zmieniać siodełka. Kurwa, co? Koleś nie zrobił sobie zabiegu na wnętrostwo, bo nie chciał zmieniać siodełka w rowerze? Fun fact, powiedział, że on to już rozumie, o co chodzi. Jak koledzy jeździli na jego rowerze i mówili, kurwa, jakie niewygodne, pierdole, czaisz to? No ale dobra, umówił się na ten zabieg, mówię, okej, problemy rozwiązane. No ale co dalej? Dupa, nic się nie zmieniło. Nie wiem nawet kiedy i jak, ale po milionach spin, obwiniania, mieszania z błotem, przyznał się, że jest uzależniony od porno. Około 2 lata byłam zwodzona, zanim się dowiedziałam. Straszne, nigdy nie spotkałam nikogo, kto by się borykał z tym uzależnieniem, albo po prostu nie wiedziałam. Słyszałam o uzależnieniu od pornografii, najczęściej w idiotkach, ale przeżycie tego jest, No masakra. Jeszcze bardzo mi zależało. Zaproponowałam, żebyśmy poszli na terapię i tak dalej. I faktycznie poszliśmy na tę terapię dla par. I dzięki Bogu, bo się po prostu rozstaliśmy. Bartek naprawdę mega mnie po prostu nie szanował i to był straszny związek. Cały czas gdzieś tam wspominał mi, że jestem za gruba, że jestem nie taka. Co chwilę słyszałam po prostu wywody na temat, który zaczynał się zawsze. Nie chcę, żeby moja dziewczyna zachowywała się jak. I tutaj zawsze był opis po prostu mojego zachowania, czy tego, co robię, albo czego nie robię. 7 miesięcy temu spakowałam manatki i wyjechałam. Wyprowadziłam się i teraz jest mi lepiej, ale dalej ciężko. Bardzo mocno pracuję u seksuologa nad odbudowaniem mojej seksualności, bo została całkowicie zniszczona. Pozwoliłam na to, żeby ją zniszczyć, unicestwiłam ją, więc bardzo żałuję, bo nigdy nie miałam z tą strefą problemu, a mam aktualnie i boję się, bardzo się boję seksu, dotyku i bliskości. Z dobrych rzeczy zaadoptowałam pieska, spotykam się z ważnymi dla mnie ludźmi, dużo nowych rzeczy testuję i jest mi lepiej, ale czasami może nie, że za nim tęsknię, ale strasznie dużo gówna dałam sobie narobić przez to, że wszyscy chcą kochać i ja też chciałam kochać, ale idę w górę, a gdzie? Pozdrawiam cię, Asiu, twoja przyjaciółka idiotka. Kochani, ja już wam powiem, że już bardziej bym zrozumiała, jakby ktoś nie miał zęba jedynki i nie wstawiał go sobie, bo by mówił, że mu wygodnie pić napoje przez słomkę, wsadzając sobie tę słomkę w lukę po zębie. Ale nieleczone i nieoperowane wnętrostwo przed osiągnięciem już dojrzewania płciowego w necie przeczytałam, że powoduje uszkodzenia plemników i może uniemożliwiać zostanie ojcem. I ja myślę, że to jest akurat istotna informacja dla partnerki, kiedy się wchodzi z nią w związek. Tak samo jak uzależnienie od pornografii. Już pomijam w ogóle te teksty dotyczące wagi, tak? Bo to jest już w ogóle super toksyczne i przemocowe i kompletnie poniżej poziomu i mam nadzieję, że wszyscy o tym wiemy, że to się nazywa przemoc psychiczna, wytykać komuś wagę i nazywać go ulańcem, jak w tym przypadku. Jeżeli jesteście w takiej relacji, to się zastanówcie, czy nie godzicie się po prostu na bycie czyimś workiem treningowym i koszem na wylewanie swoich frustracji w formie takich przemocowych tekstów niszczących waszą samoocenę i czy co byście powiedzieli, poradzili swojej przyjaciółce, przyjacielowi w takiej sytuacji? I się zastosujcie do swojej rady. A teraz historia międzykulturowa. Powiem wam, bardzo ciekawa, bo trup z szafy był niejako zapowiadany, ale trochę taki szalik, co wystaje spod drzwi auta, bo ktoś go zatrzasnął przez przypadek i jak wysiądzie, to zobaczy, że ma pół szalika w błocie. Nie wiedzieć skąd. To właśnie ja tak robię, tylko ja sobie przycinam płaszcz i jestem zaskoczona. No ale uwaga, zamieńmy się w słuch. Cześć Asiu. Słucham cię regularnie od wielu lat i w wielu odcinkach znalazłam odbicie swoich związkowych przygód. Tym razem chciałabym podzielić się swoją historią, która okazała się być dla mnie małym końcem świata. Kilka lat temu, jako świeża singielka na imprezie, poznałam typa, z którym świetnie się bawiłam i od razu znaleźliśmy wspólny język. Chłopak był z Indii, imię możemy skrócić do A. Dzieliło nas dosłownie wszystko. Język, kolor skóry, religia, typ był muzułmaninem, kultura, przyzwyczajenia. W tym sensie chyba przeciwieństwa się przyciągały, a my postanowiliśmy nie marnować tak wspaniałej okazji na relacje ponad podziałami i postanowiliśmy się przyjaźnić. To była wspaniała przyjaźń, a jednym z naszych wspólnych hobby był seks. Po czasie wyznaliśmy sobie miłość, staliśmy się parą, wszystko cud, miód i butter chicken do czasu. Moja rodzina i znajomi wiedzieli, że mam chłopaka i zaimponowali mi wtedy stoickim spokojem i akceptacją, której się po nich szczerze mówiąc nie spodziewałam. Ja przepadłam kompletnie, zwłaszcza, że typ mówił o zaręczynach, ślubie, przyszłości wspólnej, pięknie, może niekoniecznie w Polsce. Typ w trakcie naszej około 2-letniej relacji był w swoim domu 2-krotnie. Z racji odległości były to wyjazdy rzadkie, ale długie, na 3-4 tygodnie. Zawsze mieliśmy wtedy kontakt, nawet widziałam parę razy na wideorozmowie jego rodziców. Często rozmawialiśmy o odmiennościach naszej religii, która była dla niego bardzo ważna, kultury, kuchni itd. Opowiadał mi o panujących w Indiach zwyczajach aranżowanych małżeństw. Byłam wtedy w szoku, wiedziałam, że kiedyś owszem, coś takiego istniało i miało się bardzo dobrze, ale nie przypuszczałam, że w XXI wieku, gdzieś na drugim krańcu globu, chodzi Tinder w ludzkiej wersji z obliczem pani w średnim wieku, który spisuje i opisuje kandydatki na przyszłe żony, żeby przedstawić je typowi. Typowi, bo to oczywiście chłop miał prawo wyboru, kobieta mogła być jedynie wybrana. Szok, prawda? Mówił, że jednak takie rozwiązanie powoli odchodzi w odstawkę. Traktowałam więc to jako ciekawostkę, nie przypuszczając, co będzie dalej. Podczas jego drugiej podróży do domu, jakoś tam przed Bożym Narodzeniem 2019, kontakt z typem był nieco utrudniony. Wcześniej nie była problemem różnica czasu, teraz jednak była. Mówił dużo o załatwianiu spraw z ojcem. Rozmawialiśmy za to dłużej w dniu urodzin mojego typa. Wszystko było dobrze. Do czasu kolejnej rozmowy, kiedy brzmiał bardzo odlegle i gdzieś pomiędzy opowiadaniem, co u niego, a co dzisiaj robiłem, rzucił mi, że wczoraj się zaręczył. A potem, jakie chciałabym przyprawy? Do tej pory pamiętam ten ścisk i bezdech i wzbierające we mnie tsunami. Nie mogłam w to uwierzyć, wszystko mi się zawaliło. Następne tygodnie były dla mnie okropne, święta i Sylwester tak samo. Schudłam, nie chciałam z nikim rozmawiać, płakałam randomowo, jadąc do pracy autobusem, co wcześniej mi się nie zdarzało. Niestety to nie był koniec. Typ wrócił do kraju, a okres narzeczeństwa trwał dość długo. Sama ceremonia jest okropnie fajerwerkowa i strojna, więc powiedzmy, że chłop miał czas na swoje kawalerskie życie, pojawiając się u mnie. No bo rozumiesz, z tamtą był zaręczony, ale to mnie nie kochał i jeszcze przecież nie był żonaty. Ja nie rozumiałam, ale brałam każdy ochłap uwagi, jaką mi rzucił. Potem chciałam zerwać kontakt całkowicie, ale zaczął się COVID. Byliśmy wtedy w dwóch różnych miastach, ja w Katowicach, on w Warszawie i po prostu dzwoniliśmy do siebie w przerwie w pracy, na fajka i tak dalej. Najgorsze było to, że po tym wszystkim naprawdę byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Mieliśmy wspólne flow, wspólne poczucie humoru. Rozumieliśmy się bez słów i tych angielskich, i tych polskich. Izolacja od całego świata niestety nie pomogła odizolować mi się od niego. Potem zerwaliśmy kontakt, ale też nie na długo, bo odezwał się do mnie, kiedy umarł jego ojciec i pisanie, telefony zaczęły się od nowa, pod płaszczykiem wsparcia i przyjaźni. Zerwanie kontaktu udało mi się dopiero później i jestem strasznie dumna, bo była to w 100% moja decyzja. Chłop pisał do mnie jeszcze wiele razy z pytaniem, co u mnie, jak idzie mój biznes, bo po drodze skończyłam aplikację i zostałam adwokatem, czego pamiętam, a później, że jest w USA, kupił auto i urodziło mu się dziecko. Konwersacja na WhatsAppie to cała litania jego monologów, na które nie odpowiadam już od kilku lat. A ja po tej historii rozpoczęłam maraton idiotkowania Tindera, załamujących relacji, których lustro słyszałam w wielu z twoich odcinków. Byłam coraz bardziej podłamana, miałam problemy z dopuszczaniem do siebie ludzi, z zaufaniem, z poczuciem odrzucenia i bycia niewystarczającą. Ale do czasu. Od 3 lat jestem przeszczęśliwa, mam najfajniejszego chłopaka pod słońcem, z którym codziennie razem uczymy się, że miłość to wybór każdego dnia, a razem jesteśmy niepokonani. I nie ukrywa żadnej narzeczonej w szafie. W międzyczasie zaczęłam chodzić na terapię, która też mega mi dużo daje i uważam, że to najlepsza inwestycja w siebie. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś, z kim się spotykacie, mówi wam randomowo, tak przy okazji, że będzie sfatany i będzie miał aranżowane małżeństwo i to w sumie zrywa z wami przez telefon, ale od razu się was pyta, jakie przyprawy wam przywieźć. No, kuriozalne. Ale wiecie, co jest jeszcze kuriozalne? Poza kolesiami udającymi detektywów, nie robiącymi sobie operacji na wnętrostwo, bo musieliby zmienić siodełko w rowerze. Kochani, hitem są dla mnie ludzie, wiem z maili tylko o takich mężczyznach, którzy nie chcą chodzić za rękę po mieście. I w jednym z maili dziewczyna napisała, że chłop nie chciał z nią chodzić za rękę, bo nie chciał robić przykrości singlom. Oczywiście pierdolił, po prostu zdradzał tę swoją dziewczynę, ale tu powód jest równie śmieszny. Słuchajcie. Hej Asia, na wstępie ostrzegam, będzie długo, ale mam wrażenie, że to jest ten typ historii, który idealnie pasuje do odcinka Trup z szafy. Zaczęło się jak z taniego romansu. Po miesiącu randkowania słyszałam od niego, że jestem najpiękniejszą kobietą na świecie, że się we mnie zakochał, że świata poza mną nie widzi. No klasyka. Do tego czekaliśmy na wyniki badań na choroby weneryczne. To mój warunek przed pójściem do łóżka. I tu ogólnie brawo. Czy moglibyśmy zrobić z tego normę w 2026 roku? Szapoba, super. No i pewnego dnia wracamy razem ze spaceru. Chciałam go złapać za rękę, a on nagle mówi, że on tego nie lubi. Bo to jak pokazywanie o partnerze, to moja własność. I wtedy coś przestało mi się kleić. Po powrocie do domu zapytałam wprost, czy przypadkiem nie chodzi tu o to, że boi się, że ktoś nas zobaczy. No i wtedy zaczęło się kręcenie. Wcześniej na spacerze wypił parę piw, a w domu jeszcze kazał sobie nalać spirytus, który został mi po pączkach. Kurwa, co? Spirytus? To jest chyba ten typ człowieka, przez którego do tych, jakby COVID, do tych żeli dezynfekujących, to dodawano okropny taki smak, żeby tych żeli nie jedli i w sensie nie kradli i nie pili. Jezu Chryste, wypił spirytus po pączkach. Ja pierdolę. Po tym zastrzygu odwagi wyznał mi o swoim trupie z szafy. Otóż wziął wspólny kredyt ze swoją przyjaciółką, tak, przyjaciółką, z którą sypiał przez 10 lat. I niedługo odbierają wspólne mieszkanie. Ja w lekkim szoku, a on oczywiście od razu już wszystko odkręci, że on odpowie na każde moje pytanie. Pytam więc, dlaczego kupili razem mieszkanie? Odpowiedź, a bo uznali, że są starzy i chcą zacząć z kimś tworzyć dom, a że, cytuję, znają się jak łyse konie. No to stwierdzili, że to będzie świetny pomysł, żeby razem mieszkać. Dopytuję dalej, czy byli razem, czy się kochają. Nie, nie byli, nie kochają się. A właściwie to on nie wie, czy ona go kocha, bo on się w sumie tym nigdy nie interesował. Swoją drogą, później znalazłam bransoletkę od niej z ich inicjałami i napisem kocham cię. Więc no tak średnio bym powiedziała, że temat był obustronnie neutralny. Kolejne pytanie. Co ona na to, że przez te 10 lat sypiał z innymi kobietami? Bo ja już wtedy wiedziałam o jakiejś innej kobiecie poznanej na wakacjach na Bałkanach, o innej w pociągu, o koleżance z baru, która się nim pocieszyła po rozwodzie. Odpowiedź. Nie miała nic przeciwko, bo oni przecież byli przyjaciółmi, a nie parą. Ale uwaga, on nie wie, czy ona w ogóle wiedziała, że sypiał z tymi innymi. I teraz najlepsze. Ja, jak idiotka, weszłam z nim w ten związek. Bo obiecał, że wszystko ogarnie i poukładę. I zamknie temat. Byliśmy razem 2,5 roku. W trakcie tego związku parę razy zapytał mnie, czy nie miałabym nic przeciwko, gdyby spotkał się z tą swoją przyjaciółką na piwko. Kiedy mówiłam, że owszem, miałabym, to robił ze mnie histeryczkę, zazdrosną i kontrolującą zołzę. No i finał. Rozpad naszego związku według niego jest w 100% moją winą, bo nigdy mu nie ufałam. Także trup z szafy wyszedł szybko, ale ja i tak zdecydowałam się z nim pomieszkać przez ponad 2 lata. Słuchajcie, no ona mieszkała z trupem z szafy, a jedna z naszych słuchaczek mieszkała z kochanką swojego ex, bo wprowadził się po rozstaniu do ich wspólnego mieszkania. No i no ludzie naprawdę jakoś czasem nie mają do siebie za grosz szacunku, albo nie wiem, nie mają empatii jakiejś wobec drugiej osoby. Nie rozumiem tego. No ale słuchajcie jeszcze takiej krótkiej historii, bo to też mocne. Hej Asia, zakładam, że fakt, że ukrywał przede mną, że ma dziecko i jest po rozwodzie, to wyszło bardzo szybko. Oczywiście nie zraziłam się, bo kochałam, plus pokochałam też tego bąbelka tak mocno, że po rozstaniu bardziej płakałam po tym dziecku, że nasz kontakt się skończy. Nie jest to żadną rewelacją. Natomiast wiadomość, która mnie zabiła, to fakt, że w trakcie związku dowiedziałam się, że wziął udział w podłożeniu ładunku wybuchowego w moim mieście. Na szczęście nikt nie ucierpiał. I dowiedziałam się o tym, jak w jego urodziny o 6 rano zapukała do nas policja, że wszystkiego najlepszego, ale jesteś zatrzymany i oskarżony o terroryzm. A ja mimo wszystko zostałam. Idiotka na maksa. Sprawa skończyła się w sądzie, ale już po naszym rozstaniu. Nie od niego, ale dowiedziałam się o wyroku bardzo łagodnym. Nie miałam pojęcia o tym, że coś takiego planował. I w ogóle planowanie. To właśnie planowanie jest słowem kluczem. To chyba charakteryzuje właśnie zatajanie faktów i informacji, że to trzeba planować, żeby lawirować, żeby coś się nie wydało. Bo oczywiście dostałam też historię o ukrywanych długach, o ukrywanych kochankach, dzieciach, niezdanych jakichś egzaminach. Ale czemu na przykład nikt nie ukrywa, kurwa, milionów na koncie? Albo nikt nie ukrywa, że ma własny odrzutowiec i wyspę? Ja nie miałabym nic przeciwko temu, żebym dostała taką historię, że hej, Asia, mój chłopak ukrywał przede mną, że jest księciem i nie mówił nic do momentu poważniejszej fazy związku, bo chciał, żebym pokochała jego wnętrze, a nie jakiś tam tron i życie w pałacu. No wiecie, z jakiejś komedii romantycznej, świątecznej to by mogło być. To by było coś. A nie, że się ukrywa, nie wiem, ukrywa się brudy i trupy w szafie, a nie fajne informacje. Ale czy da się ukrywać swój wiek? Kochani, wiecie, że w dzisiejszych czasach medycyna estetyczna to jest coś. Można sobie się tak zakonserwować, że twarz jest po prostu, to lice jest niczym figura woskowa. Można sobie jak Kuba Wojewódzki, kurwa, nosić trampki i robić z siebie takiego wyluzowanego, farbując włosy. Można sobie wstawić zęby licówki i wyglądać jak młody model. No wiecie, że się dużo da, tak? I o tym właśnie był przekonany facet naszej idiotki. Słuchajcie, dostałam tego maila w marcu 2021 roku. Więc po odkopaniu go napisałam do niej po update i ten update też wam przeczytam. Cześć. Nie wiem, czy w ogóle odzywam się na prawidłowy adres, ale już bardzo chciałam napisać takiego maila, który byłby autoterapią. Bo pomimo, iż mam wspaniałe przyjaciółki, gdzieś siedzi we mnie zadra i taka myśl, że prawdopodobnie przechodzę załamanie nerwowe jak w Britney w 2007. No może nie aż takie tornado mnie nawiedziło, ale przysięgam, że gdyby omdlenia były tak proste jak na filmie, to padłabym jak nieżywa w pracy 2 dni temu. Ale od początku. Mam 26 lat i przez pewien czas, rok, spotykałam się z typkiem z Tindera. Lat 39, teraz rocznikowo 40. Pewnie wiele osób wie, jak to jest. Nie nastawiasz się na nic szczególnego, a nagle taka niepozorna znajomość przeradza się w całkiem długi związek. Od pierwszej randki wiedziałam o jego nastoletnim synu, wówczas miał 11 lat, więc świadomie w to weszłam, szczęśliwa, że jest ze mną szczery i daje mi to jakieś poczucie zaufania i kontroli nad sytuacją. Z matką nie był od ponad 6 lat, kilka razy słyszałam ich oschłe rozmowy przez telefon, więc też byłam z tym spokojna. Dzieciaka w każdy weekend po prostu zaakceptowałam. To oczywiście nie było tak, że wpadłam w słodko pierdzącą relację po uszy. Dość długo to uczucie dojrzewało, pewnie jakoś do gwiazdki, gdzie coś po prostu się między nami zmieniło. Ale wiadomo, jeździliśmy razem na wakacje, widywaliśmy się każdego tygodnia, poznał moich znajomych. Kurwa, oczywiście czerwone flagi były, ale nieoczywiste. Po pierwsze, dość starzy wydali mi się jego rodzice. Byli po 80. Ale myślę sobie, jak to idiotka, no zdarza się, w różnym wieku ludzie mają dzieci. O bracie mówił tylko, że jest 4 lata starszy, więc ja, matematyczka, od razu odpalam wynik. 43-44. No ale dziecko 11-letnie to by pasowało idealnie, że spłodził je w wieku 28 lat. Miesiące mijały, u nas robiło się poważniej. Nawet z pewną obawą powiedziałam o tym mamie, bo jednak dzieliło nas 13 lat, a do tej pory rodzice byli przyzwyczajeni do chłopaków w moim wieku, a nie dojrzałych, ustawionych facetów. Jak to dojrzała para, wyszedł temat pakietu medycznego, który ja mam w ramach benefitów pracy. On ma swoją firmę i do tej pory chyba tam się nie interesował tym. Ja mogłam go dopisać jako partnera życiowego do swojej deklaracji. Kilka dni temu siedzieliśmy u niego, on wypełniał swoją deklarację. Ja nie zaglądałam przez ramię, no bo i po co? Nigdy też nie oglądałam jego dokumentów, no bo po co? Nie było po prostu takiej sytuacji. A to chyba powinno jednak być na liście priorytetów i punktów do odhaczenia przy nowej znajomości. Kontrola dowodu osobistego albo paszportu. Teraz to wiem. Kiedy skończył, włożył kartkę do koperty, a kopertę w książkę, którą miałam zabrać ze sobą jadąc do pracy. Jakoś tak wyszło, że w trakcie dnia zerknęłam do koperty, zanim zaniosłam papiery do kadr. I kurwa, zmiotło mnie z planszy. Najpierw popatrzyłam na PESEL i jak Horacio Kane zrobiłam fokus na 70 z przodu. Ja chyba myślałam w ułamkach sekund, że jestem dumna z siebie, że tak wszystko szybko mi coś tam zgrzytnęło, bo przysięgam, że w ułamka sekundy pomyślałam, mój brat jest z 2003 i też ma inny początek numeru PESEL, no ale przecież jest z innego milenium, więc szybko przeskoczyłam wzrokiem na datę urodzenia, no i jak W, 1970, ja pierdolę. Myślałam, że umrę, że zemdleję, obleję się zimnym potem, dostanę udaru z szoku. Typ miał 50 lat, ma, za chwilę 51. 500 razy liczyłam, czy 2021 odjąć 1970, to na pewno 51, no nie chciało mi wyjść inaczej. Najlepsze jest to, że mój ojciec jest jego równolatkiem. Moja mama jest rok młodsza od typa, z którym żyje. Teraz jestem już na ziołowych lekach uspokajających, reklamowanych przez Marysię z M jak miłość, pozdrawiam, ale od czwartku przeczołgało mnie na maksa. Nie mogę uwierzyć, jak typ mógł mi przez rok mówić, nie, przez rok się ze mną spotykać, wiedząc, że ja nie wiem. Kurwa, dzieli nas 25 lat, słabo mi się robi na myśl, że on był w tym momencie życia, co ja teraz, kiedy się rodziłam. Jestem idiotką, bo go kocham. I serce mi pękło. Rozjebały się wszystkie moje nieśmiałe marzenia o rodzinie, o dzieciach, przez to, że nocami googluję choroby genetyczne i inne france związane z wiekiem ojca. Jasne, rozum, jacyś randomowi ludzie z internetu powiedzą, zostaw typa, zerwij się, odetnij. Mój rozum mówi to samo, ale jestem rozdarta, bo kocham go, ale nie wiem, kto to jest. Oczywiście tłumaczenia były takie, że co to zmienia, what the fuck, teraz może nic, ale za 10 lat ja będę energiczną 35-latką, a on 60-latkiem, że nigdy byśmy się nie poznali, gdyby nie skłamał, że co by powiedział, powiedziałaby tu, pół roku wcześniej czy teraz, to i tak byłabym zła, że on się nie czuje na swój wiek, że co ludzi obchodzi różnica wieku między nami, bo on się spotyka ze mną, a nie z nimi, no moich rodziców to przypuszczam, że może to obchodzić. Przepraszam cię za ten wyżyk, ale potrzebowałam internetowego, anonimowego plasterka. Z dala od przyjaciółek Winka i Gepetta. Jest mi przykro, czuję się zmanipulowana i złapana w pułapkę i czuję, że mam złamane serce. No słuchajcie, nic dziwnego. Typ sobie ustawił na Tinderze, że ma 39 lat, a miał 50. No to jest to jednak różnica, tak? I to jest gruba, zatajona informacja. Właśnie to jest przykład trupa z szafy, bo on sam powiedział, że gdyby powiedział jej, to by z nim nie była. I żeby się nigdy nie poznali. No nie poznali, bo idiotka nie szukała starszego o 25 lat chłopaka. Jednocześnie, czy on był w takiej formie, że nie wyglądał na swój wiek? Czy on używał retinolu? Chodził na kwasy? Robił sobie kobido? A może morsował i był na diecie carnivore? Czy carnivore? Ja myślę, że wszyscy chcielibyśmy się dowiedzieć, jak zatrzymał czas. I wyglądał na dekadę młodszego, więcej. Spytałam więc idiotki, jaki jest update tej historii po takim czasie, no bo minęło równe 5 lat, bo to było w marcu. I o to, co przeczytałam. O rany, jestem w szoku, że ten mail jakoś zapadł ci w pamięć. Minęło tyle lat, odkąd to napisałam. No cóż, późniejsze perypetie są jeszcze bardziej idiotyczne. Generalnie relacja zakończyła się dopiero 2 lata później, w 2023 roku, także ja też muszę sobie to trochę odświeżyć, ale było tak. Oczywiście czułam się wtedy zauroczona, zakochana, ale w tamtym momencie nogi się pode mną ugięły. Pamiętam nawet, jak w 2021 koleś kupił sobie Porsche 911 i żartowałam, żeby poczekał do 40, no bo rzekomo kończył wtedy 38 czy 39, a w rzeczywistości kupił je sobie na 50. Jak wybuchłam i wygarnęłam mu kłamstwo z tym jego wiekiem, to udawał idiotę. Ale później była już równia pochyła. Po czasie odkryłam też, że nagrywał nas w sypialni z ukrytej kamery, to znaczy odkryłam miejsce, gdzie trzymał kamerę, a kiedy zapytałam, co to za tajemnicza instalacja, to powiedział, że lampa, ale nigdy nie złapałam go za rękę. Teraz już mi jest wszystko jedno, ale w tamtym momencie czułam mega obrzydzenie i złość, że nie mogę tego udowodnić. Apogeum przyszło w lato 2023, kiedy pojechaliśmy na wakacje do Grecji i przeglądając zdjęcia w aparacie, przeskoczyłam z najświeższego do najstarszego na karcie, no i zobaczyłam nagie zdjęcia jakiejś laski. Czapka FBI i po chwili przez Instagram znalazłam tę, która na nich była. Szybki research i okazało się, że była nawet 2 czy 3 lata młodsza ode mnie. Pokłóciliśmy się na tych wakacjach okrutnie, łącznie z tym, że prawie pobiliśmy się o ten aparat. Pół urlopu spędziliśmy pływając w soku ze śmieci, drugi pół względnie się tolerowaliśmy. Po powrocie do Polski przestał się do mnie odzywać i ukaranie milczeniem trwało jakieś 1,5 miesiąca. Napisałam mu wtedy maila, że poproszę swoje rzeczy, rozliczymy się za wyjazd i żegnam. I z wielką łaską w końcu spotkaliśmy się na neutralnym gruncie w galerii i to by było na tyle. Pewnie dalej grasuje w Warszawie, może nadal tak bosko odmłodzony. Z perspektywy czasu już mnie to tak nie emocjonuje, ale straciłam ładny kawał czasu na spotykanie się z kłamcą i degeneratem. Girl! Jak ona bardzo była w nim zakochana, że dowiedziawszy się, że typ ją tak kardynalnie okłamał, postanowiła nadal z nim być. To jest, przysięgam wam, tajemnica wiary w drugiego człowieka, że jest nam pisany, albo że z nikim innym nie będzie nam dobrze, z nikim innym nie poczujemy więzi, nie pokochamy go, albo nikt nas nie zechce. Ta nasza ludzka potrzeba kochania i czucia się kochanym przez drugiego człowieka, przyprawiona 5% wymówek i usprawiedliwień takiego stanu rzeczy oraz dodając do tego 100% niskiego poczucia własnej wartości wyniesionego z wychowania w latach 90. i 2000. No ale nie tylko. To jest udany miks na miłosny zakalec. I ja wiem, że niektórzy lubią zakalce. I z przyjemnością się nimi zajadają. Ale niektórzy też nie operują wnętrostwa, bo im wygodnie na rowerze. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa jest przeze mnie nierozumiana. Od zakalca no, boli brzuch. Ale kochani, o czym mówią nam trupy? O 2 rzeczach. Pierwsza, czyli zatajacz. Zatajacz nie tylko okłamuje od początku, bo on albo ona się miga od odpowiedzialności, od zmierzenia się z rzeczą trudną, z jakimś problemem albo ze stresem, że będzie musiał albo musiała się mierzyć z dyskomfortem. I ten dyskomfort to jest no, nawet dyskomfort utraty kogoś, tak? Ale bycia wobec niego szczerym. A bycie szczerym, nawet jeżeli ma się coś, co jest trudne, to jest odwaga. Kurwa, u Ashera. Ale to jest odwaga dobrze rokująca, bo człowiek jest w stanie, jeżeli człowiek jest w stanie odważnie wziąć za coś odpowiedzialność, czyli ma dziecko z poprzedniego związku i o tym nie mówi, to znaczy, że ma w dupie nie tylko dzieciaka. Bo czy da się gorzej? No tak, no ma też w dupie odpowiedzialność za swoją przeszłość. Przez tę osobę jakiś Bogu ducha winny dzieciak będzie miał spierdolony wzór ojca albo matki. Uciekanie od odpowiedzialności w formie zatajania długów, małżeństw albo innych ważnych wydarzeń życiowych to jest brak szacunku. I zobaczcie, bo w prawie każdym przypadku po ujawnieniu prawdy nasze idiotki zostawały przy tych gościach. Zostawały. Prawie zawsze tak jest. Nieważne, jakiego zdechlaka ktoś trzyma w szafie, one potrafią dać drugą szansę. Najczęściej oczywiście kończąc się rozstaniem po czasie, ale dają. Więc może nie ma sensu zatajać? Bo budowanie związku na nieszczerości od samego początku, no to nie jest dobra prognoza. No, owszem, ludzie się potrafią zmieniać. I ja daję ludziom absolutne prawo do zmiany. Ja jestem w stanie zrozumieć, że są różne wydarzenia w życiu, które serio zmieniają głowę i jakiś wgrywają nowy system. To się dzieje. Dzieje się to rzadko, ale się zdarza. Może ktoś raz okłamie, a później już nigdy nie, bo się przestraszy konsekwencji. Ale kochani, przeczytałam jakieś 40 maili na ten temat, a jeszcze wiele jest na mojej skrzynce nieodczytanych i być może tak jak ten ostatni poleżą kilka miesięcy albo lat, a ja je wyciągnę, jak już idiotki będą w innym miejscu i czasie i się zapytam, co u nich teraz. A czy każdy człowiek ma jakieś tajemnice? No ja myślę, że tak i myślę, że w ogóle nie ma nic w tym złego. Nawet nie dałoby się o wszystkim sobie powiedzieć, chyba że kiedyś dojdziemy do takiej technologii łączenia ludziom mózgów jakimiś kabelkami, no to wtedy faktycznie nie będziemy mieli przed sobą tajemnic. Ale czym innym jest coś, o czym zapomnieliśmy, albo czego nie mówimy, bo no nie ma to żadnego wpływu na drugą stronę? Czy trzeba co do jednego rozliczać się z liczby partnerek albo partnerów seksualnych? I po co? Albo czy zmuszanie kogoś do spowiadania się z takich rzeczy i szczegółów, wywołując na przykład presję i naciskając, to nie jest forma jakiejś emocjonalnej przemocy? Bo takie coś też się często pojawia w mailach. I ciekawi mnie, jakie macie do tego podejście. Czy partner partnerowi jest winien absolutnie każdą informację? I co wy uważacie na ten temat? Dziękuję wam za kolejną wspólną niedzielę, albo kiedy tam tego słuchacie. Jeśli słuchaliście do sprzątania, good job, dobra robota. Jeśli do sportu, o kurwa, podziwiam, będziecie żyć 7 lat dłużej. A jeśli właśnie jesteście w środku transportu jakimś, no to fajnie. Po odsłuchaniu sprawnie sobie możecie przełączyć się na audiobooka w BookBeat i z kodem OKUNIEWSKA słuchać sobie 20 godzin za darmo i przetestować, czy wam się spodoba. Na przykład o kolesiu, co się zamienił w robala. Albo o nastolatkach, którzy zabili 4-latkę i jak się zemściła na nich nauczycielka i czy w ogóle. Kochani, nie ma na co czekać. Dziękuję bardzo BookBeat, czyli partnerowi tego odcinka, w aplikacji, w której znajdziecie no, ponad 1 000 000 e-booków i audiobooków w różnych językach, a także nawet moją idiotkową książkę tam znajdziecie, czytaną moim głosem. Także link z wpisanym kodem promocyjnym zostawiam w opisie. A teraz co? Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!